Drodzy, ja dzisiaj chciałbym poświęcić czy skupić naszą uwagę na takim dosyć niecodziennym zagadnieniu, a właściwie codziennym zagadnieniu, tyle że nie zawsze nam się wydaje, że w tym w jaki sposób uczestniczymy. Chcę dzisiaj mówić o wojnie. Chcę mówić dzisiaj o walce. Chcę mówić o zmaganiach. Z jednej strony cieszymy się bardzo, że pokolenie, nawet więcej niż pokolenie, mogliśmy przeżyć czas, kiedy na naszych terenach nie pojawiła się wojna w tym pełnym znaczeniu. Stan wojenny to jedno, ale wojny w tym znaczeniu pełnym tego słowa Bóg zachował i akurat nie przeżyliśmy. Inni natomiast podkreślają bardzo jednoznacznie, że nie ma dnia, nie ma takiego okresu w całej zeszłym stuleciu i obecnie w XXI wieku, aby nie toczyła się gdzieś wojna, aby nie ginęli ludzie, aby nie stawali przeciwko sobie wrogowie, którzy po prostu walczą na śmierć i życie. A więc wojna, zmaganie trwa. Tyle, że tak jakoś się dziwnie składa, że jeśli te zmagania, ta aktywność gdzieś odbywa się, nawet kilkaset kilometrów od nas, to tego jak gdyby tak nie czujemy, bo nie jesteśmy w to jak gdyby zaangażowani. Są wśród nas siostry, bracia z Ukrainy i oni przeżywają to znacznie głębiej, to co się działo i co się być może dzieje nadal w ich ojczyźnie. Dla nas jest to gdzieś tam za granicą. Jest to jak gdyby coś odległego, coś z czym nie mamy bezpośrednio jak gdyby do czynienia. Jesteśmy od tego jak gdyby psychicznie oddzieleni. No dobrze, ale to są zmagania fizyczne, to są działania wojenne i nie o tym dzisiaj chcę tutaj mówić, nie mam zamiaru na to w szczególny sposób zwracać uwagę. Jest inny obszar, w którym już każdy z nas bierze udział, nawet nie będąc świadomy tego, że jest to pewnego rodzaju walka, że są to zmagania. Zmagamy się z naszymi obawami. Wracając w nowy rok, ileż to ludzi zadawało sobie pytanie i być może nawet spośród nas są tacy, którzy mówili, och Boże, jaki ten rok, co nam on znów przyniesie? To są zmagania, to są walki wewnętrzne, z którymi się spotykamy i jesteśmy jak gdyby nimi ogarnięci, a więc nasze lęki. Obawiamy się o to, jak będą żyć nasze dzieci, jak będą żyć nasze wnuki. Patrząc na to, co się dzieje wokół, jak świat się obraca, jakie są po prostu kierunki funkcjonowania, to nie napawa wielką nadzieją czy wielkim entuzjazmem. A więc są pewnego rodzaju zmagania w różnych obszarach naszego życia. No tak, ale nie zawsze jesteśmy skłonni nazwać te zmagania naszą walką, jakimś zaangażowaniem w bitwę. Po prostu też tego nie czujemy. Są to nasze problemy. Bardziej problemy, nazywamy to problemami. Ktoś zmaga się ze swoim zdrowiem. Ktoś inny zmaga się z jakimiś innymi kwestiami, trudnymi trudnościami w swoim życiu. Czasami zmagamy się między sobą, nie rozumiejąc do końca nawet swoich najbliższych życiowych partnerów, męża, żony, dzieci. Staczamy walki. Staramy się, aby nasze było górą, aby było po naszemu, aby odnieść zwycięstwo. Pismo Święte, Boże Słowo, również mówi o walce. I to bardzo szeroko ją opisuje. I dlatego też dzisiaj temu zagadnieniu chcę poświęcić naszą, moją uwagę, patrząc na teksty Bożego Słowa. Podstawą dzisiaj mojego rozważania będzie kilka wersetów z listu apostoła Pawła do Efezjan, 6 rozdziału. Ale zanim będę czytał te teksty, to chciałbym, abyśmy uświadomili sobie, że apostoł Paweł pisał ten list, będąc więźniem, będąc w więzieniu w Rzymie. Z tego, co opisuje, co też potwierdzają źródła historyczne, to akurat nie był jakiś loch czy ciemnica. Było to raczej jakieś mieszkanie czy pomieszczenie, w którym jednak był pilnowany przez żołnierza rzymskiego dniem i nocą. A więc był uwięzionym w Rzymie, uwięzionym, można powiedzieć, ze względu na imię Jezusa Chrystusa. Pisząc ten list do Efezjan, właściwie to jest list skierowany do Kościoła, jeden z trzech tak zwanych listów więziennych, i to chciałbym przybliżyć. List ten obejmuje 6 rozdziałów i tak akurat się składa, że pierwsze 3 rozdziały tego listu są natury bardziej takiej dogmatycznej. Jest to taki traktat o tym, jaka jest pozycja, miejsce chrześcijanina, dziecka Bożego, człowieka nowonarodzonego, mającego bezpośrednią, osobistą społeczność z Bogiem. Jaka jest pozycja, gdzie się znajduje, jakie jest jego miejsce? I to w tych pierwszych 3 rozdziałach jest bardzo wyraźnie i jednoznacznie opisywane przez apostoła Pawła. W drugiej części, począwszy od 4 rozdziału, 4, 5 i 6 rozdział, są to już rozdziały, ta druga część jest poświęcona bardziej pragmatycznej stronie naszego chrześcijaństwa, naszego życia. W związku z tym, jaka jest nasza pozycja, w związku z tym, gdzie zostaliśmy umieszczeni w Jezusie Chrystusie, co z tego wynika, co ma każdy z nas do wykonania. Co mamy zrobić? I począwszy już od 4 rozdziału, możemy dowiadywać się, co powinniśmy robić, co zaprzestać, w jaki sposób postępować w różnych obszarach życia. Aż dochodzimy do rozdziału 6, który oczywiście rozpoczyna się jeszcze słowami skierowanymi do dzieci w znaczeniu osób, którzy mają swoich rodziców, aby szanowali swoich rodziców. Ale zaraz potem apostoł przechodzi właśnie do treści traktującej o tym, że również do naszego codziennego chrześcijańskiego życia przypisane jest prowadzenie walki, przewidziane jest staczanie duchowego boju. I właśnie na te wersety chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę naszą i nad nimi się przez moment zastanowić. Czytam z listu apostoła Pawła do Efezjan, 6 rozdział, 10-12 wersetu. Czytam według też nowszego tłumaczenia polskiego, które brzmi w ten sposób. W końcu umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście umieli sobie radzić z podstępami diabła. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władcami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. W ten sposób apostoł zwraca się do Kościoła, zwraca się do ludzi wierzących, kierując takie napomnienie czy taką wskazówkę. Ja chciałbym tutaj zwrócić uwagę na wyróżniające się 4 punkty tej wypowiedzi, która jest tutaj zawarta w tych trzech wersetach. Jest to swego rodzaju odprawa. Odprawa przed wyruszeniem do boju, na akcję. Zapewne oglądaliście gdzieś jakieś filmy, czy to fabularne, czy dokumentalne, w których jakiś oddział przygotowuje się do zaplanowanej wcześniej akcji. Zanim to nastąpi, najpierw spotykają się w jakimś pomieszczeniu i ich przywódca, człowiek, który będzie prowadził czy kieruje tą akcją, po prostu przygotowuje, robi tak zwaną odprawę. Dlatego, że świadomi są wojskowi, czy nie tylko wojskowi, ludzie podejmujący jakieś zbiorowe działanie, jakąś akcję, faktu, że przystępowanie do akcji, wspólnej akcji, do wspólnego działania wymaga pewnego rodzaju skoordynowania i określenia pewnych celów, określenia pewnych zasad postępowania. Nie można tak chaotycznie, po prostu bez żadnego przygotowania z marszu osiągać jakieś wielkie sukcesy. Być może czasami się komuś gdzieś tam udało, że niespodziewanie, bez żadnego przygotowania coś tam osiągnął, coś udało się zwyciężyć. Ale zasadniczo i właściwie i tu Pismo Święte potwierdza tę zasadę, że należy odpowiednio pewne rzeczy, do pewnych rzeczy być przygotowanym. I pierwszym takim punktem, czy pierwszą takim właśnie elementem tego przygotowania, tej odprawy, tym razem mówię już o duchowej walce, o naszym również zaangażowaniu do duchowej walki, w której, jak się okazuje, wszyscy, czy jesteśmy tego świadomi, czy nie, uczestniczymy. Jeżeli jesteśmy świadomi tego, to od czasu do czasu płaczemy nad sobą, że ponosimy porażki, a czasami z wdzięcznością dziękujemy Bogu za to, że odnieśliśmy sukces. Ale to nie jest ta nasza walka i zwycięstwo, nie okazują się tylko i wyłącznie dziełem przypadku. Jest potrzebne świadome przygotowanie się do tego, aby tę walkę w sposób prawidłowy kontynuować czy prowadzić. A więc pierwsze, walka wymaga przygotowania. I o tym traktuje wiersz 10. W końcu umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. Do walki nie wysyła się żołnierzy, jak już powiedziałem, bez wcześniejszego przygotowania. Nie byłem, tak się złożyło akurat w wojsku, ale moi przyjaciele byli i odwiedzałem ich czasem po odbyciu, czy w czasie nawet, kiedy po rekrutacji dochodziło do przysięgi, jechaliśmy nawet z żoną gdzieś daleko na północ do Ostródy, aby uczestniczyć w takiej przysiędze. Od tego momentu ten rekrut stawał się prawdziwym, można powiedzieć, w pełnym tego słowa znaczeniu żołnierzem. On wcześniej musiał nauczyć się, wydawać by się mogło, bardzo prostych rzeczy. Okazało się, że nawet chodzić nie umieli razem. Bo trzeba było chodzić równo. Ktoś powie, no zaraz, ale jak jest walka, kto będzie zwracał uwagę na równy krok? No być może nie chodzi o ten równy krok wtedy, kiedy jest się już w czasie działań i tak dalej. Ale pewien wykształtowany wewnątrz rygor, pewne nawyki, które są kształtowane przez ten okres kilku tygodni po rekrutacji u żołnierzy, nie wiem, czy nadal tak jest, prawdopodobnie jest tak nadal, powoduje, że uczą się chodzić, uczą się odpowiednio ubierać, uczą się obchodzić z bronią. Ktoś powie, no przecież to są tak proste rzeczy, niepotrzebne jest wielkie szkolenie, wielkie tego, wystarczy szybko dzień i po sprawie. Okazuje się, że jednak nie. A więc skoro w tych fizycznym wymiarze, nie tylko w wojskowym, bo tak się składa, że od czasu do czasu na przykład patrzę na takie zespoły, które zajmują się katastrofami lotniczymi. I zauważam, że ci fachowcy, inżynierowie, znawcy tego, jak samolot jest zbudowany w szczegółach, zanim wyjdą na pole, na miejsce katastrofy, spotykają się wspólnie razem, aby dowodzący całym tym zespołem śledczych wytłumaczył im, na co zwracamy szczególną uwagę, czego szukamy i w jaki sposób należy się tam zachowywać. I wtedy wychodzą i według tych właśnie wytycznych funkcjonują. A więc ten obszar przygotowywania zespołu do funkcjonowania możemy obserwować w wielu innych również dziedzinach. Apostoł Paweł odnosi ten obszar przygotowania do życia chrześcijańskiego, do życia mojego i twojego na co dzień. I tu pytanie moje. Czy jestem świadomy, czy jestem przygotowany? Czy przeszedłem skutecznie ten okres rekrutacji, od którego momentu mogę powiedzieć, tak, teraz jestem w pełni pełnosprawnym żołnierzem Jezusa Chrystusa? Bo to wcale nie dzieje się tak, że rodząc się na nowo, stajesz się od razu wyćwiczonym do wszelkiej walki żołnierzem, że już jesteś gotowy. O tym mówiłem wcześniej. A więc żołnierz musi się uczyć wszystkiego od podstaw. I dlatego też apostoł Paweł stara się tutaj Kościołowi, ludziom wierzącym, uwypuklić, przekazać tą instrukcję jako podstawową zasadę, abyśmy nie utracili w żadnym momencie świadomości, co jest źródłem naszej zdolności do prowadzenia walki. W czym tkwi sekret, na którym możemy się opierać jako chrześcijanie, na którym możemy opierać, czy powinniśmy opierać swoją wiarę, by odnosić zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. Czy to jest takie oczywiste na co dzień? Ja odnoszę wrażenie, że nie. Sam przyznaję się, że przychodzą takie chwile i takie momenty, że człowiek się zastanawia, to jak to jestem relacją z Bogiem, z chrześcijaństwem. A jeśli jeszcze pojawią się rozmowy duszpasterskie, czasami z długoletnim stażem chrześcijan, to pytanie tym bardziej nabiera swojego sensu i kształtu i wymiaru. Czy jestem właściwie przygotowany? Czy nigdy z pola mojego widzenia nie znika ta świadomość, że moja zdolność, że moja siła, że moje źródło, na którym się mogę opierać w tej walce duchowej, tkwi nie w moich predyspozycjach, nie w mojej sprawności fizycznej, psychicznej czy jakiejkolwiek innej. Że nie polega na sprycie, na jakimś umiejętności zachowania się czy lawirowania w życiu i jakoś zawsze wychodzi na wierzch to, co chciałbym, by było sukcesem. Ale że nasze zwycięstwa, nasza walka ma swoje oparcie w Jezusie Chrystusie. Dlatego też apostoł mówi w ten sposób. W końcu umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. To słowo w końcu można tutaj w kontekście tego listu odebrać na dwa sposoby. Po pierwsze, jest to końcowa część tego listu, ostatnie kilkanaście wersetów z tego szóstego rozdziału, a więc na koniec, bracia, siostry, chcę wam napisać, w końcu i tak dalej. Ale równie dobrze można na to spojrzeć nieco inaczej. Jak długo jeszcze chcesz jako chrześcijanin radzić sobie sam po swojemu? W końcu zwróć uwagę na to, że Jezus Chrystus coś dokonał dla ciebie i dla mnie, że coś przygotował. Zwróćmy więc w końcu na to uwagę. Zobaczmy, że w nim nic się nie zmieniło i z tego źródła każdy z nas na co dzień może czerpać. Możemy czerpać zarówno wtedy, kiedy odnosimy sukcesy, kiedy wszystko układa się we właściwy sposób, kiedy jesteśmy z tego wszystkiego przepraszam, zadowoleni, co się dzieje, ale również źródłem naszej siły, naszego oparcia, a może przede wszystkim wtedy powinien znaleźć się Jezus Chrystus w naszej świadomości, że to na Nim tym jeszcze bardziej mocniej powinniśmy oprzeć swoją ufność, by być gotowym do staczania tej duchowej walki. Dlatego też apostoł pisze: w końcu umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. Tutaj wspomnę przez moment, mieliśmy w środę gościa, bardzo ciekawego gościa, który mówił o drugim powołaniu, że Jezus Chrystus daje drugą szansę, daje jeszcze kolejny raz możliwość człowiekowi, aby wykonywał Jego służbę. I przede mną stanął wtedy taki obraz, kiedy mówił o Piotrze, kiedy powołał uczniów nad brzegiem morza, powołując uczniów, mówi: pójdźcie za mną, a ja zrobię z was rybaków ludzi. I to było pierwsze powołanie. I oni poszli, oni wszystko zostawili. Ale zobaczmy, że to pójście za Jezusem, to pierwsze pójście za Jezusem, chociaż z Nim byli dzień i noc, nie było tak naprawdę takim ścisłym, takim, o jakie chodzi w życiu każdego chrześcijanina i o co Bogu, o co Jezusowi Chrystusowi czy Duchowi Świętemu rozchodzi się w stosunku do mnie i do ciebie. Dlatego, że od tego powołania, kiedy oni poszli za Jezusem, my byśmy już powiedzieli: halleluja, poszedł człowiek za Jezusem, powierzył swoje serce, powierzył swoje życie w Jego ręce, narodził się na nowo, halleluja. Tak, halleluja. Ale to pierwsze przeżycie w przypadku Piotra i uczniów charakteryzowało się tym, że oni mieli w dalszym ciągu bardzo wiele własnych pomysłów i rozwiązań na to, co i jak należy uczynić. To oni podpowiadali i uważali, że powinni podsunąć myśli Jezusowi, co i jak należy zrobić. Panie, pozwól, a my ściągniemy ogień na tą wioskę. Panie, zbudujemy 3 namioty, a co? Tak będzie dobrze, tu jest nam fajnie. Ale to nie było celem, ani nie było to planem Bożym w życiu. Oni byli gotowi do staczania jakiejś walki, ale staczania walki po swojemu. Nie według zasad polegających na tym, by być ściśle spojonym z Jezusem Chrystusem. I takich przykładów tych pomysłów Piotra i uczniów było wiele. Na końcu, zresztą przed samą męką, pojmaniem Jezusa, Piotr mówi: to nie przyjdzie na ciebie, nie dopuszczę, mam miecz. Tobie nic nie będzie grozić, nie umrzesz. No właśnie, to były zamysły i przygotowanie Piotra, który przecież 3,5 roku chodził z Jezusem i uczył się. Ale potem było drugie powołanie, druga rozmowa Jezusa z Piotrem. I już nieważne, jaka była to rozmowa, jakże odmienna była postawa tegoż samego Piotra, jakże dojrzalszą, jakże właśnie tą, o której Bogu się rozchodzi w naszym życiu. Boże, Panie, ja już nic nie wiem. On się go pyta prostą rzecz. Piotrze, czy ty mnie miłujesz? No, najpierw odpowiedział tak. A potem już mówi, panie, ja już nie wiem. Ty wiesz. Ty wiesz, gdzie powinienem iść. Ty wiesz, co powinienem robić. Ty kieruj, ja pójdę za tobą. I o to się rozchodzi w życiu właśnie chrześcijanina, abyśmy umacniając się w Panu, stawali się tak bardzo blisko z Nim, że coraz mniej jest naszych pomysłów i podpowiedzi Bogu, co powinien zrobić. Przeanalizuj czasem swoje modlitwy, które zanosisz do Boga. Ile w nich jest instrukcji, które podpowiadamy Bogu, jak i co powinien rozwiązać. A ile jest oczekiwań takich, jakie obserwujemy w życiu Jezusa Chrystusa, który będąc Bogiem mówi, ale nie moja wola, ale Twoja niech się realizuje. Jezus uwydatnia to całkowite zespolenie z Ojcem. On rzeczywiście nie tylko mówił, ale był jedno ze swoim Ojcem. Mówi, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Panie, pokaż nam Ojca, ktoś pyta z uczniów. Mówi, jeśli mnie widzisz, widzisz Ojca. Puentą też tej myśli, którą brat usługujący w środę podkreślił, było to, że ludzie patrząc na nas powinni widzieć Jezusa. Ale będą Go widzieć wtedy, kiedy my zespoleni z Nim będziemy właśnie coraz bardziej doskonale w tej mierze, o jakiej tutaj mówimy. Dlatego apostoł pisze tutaj inaczej to ujmując, mówi w końcu umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. To oznacza, że nasza zdolność do prowadzenia tej duchowej walki jest całkowicie zależna od naszej jedności z Chrystusem. Jeżeli nie trwasz w jedności, jeżeli nie szukasz tej jedności na co dzień z Nim, to wtedy, kiedy trzeba wydobyć miecz słowa, duchowy miecz, aby stoczyć jakąś duchową walkę, okazuje się, że wtedy staczamy, przekonując się na argumenty, przepychanki słowne, i udowadniamy sobie nawzajem rację. Ale będąc spojonym z Jezusem Chrystusem, jakże często ci, którzy Go słuchali, choć mieli zupełnie odmienne zdanie, choć zupełnie im nie pasowało to, co Jezus mówił, choć czasami się zagotowało w nich, bo przecież wydawało się, że zakon i prorocy mówili co innego. Ale gdy Jezus otworzył swoje usta, mówią, ten nie mówi jako nauczony w piśmie, ale jako ten, który ma moc. Bracie i siostro, i chodzi o to właśnie, abyśmy przygotowując się do staczania duchowego boju, w końcu umacniali się w Jezusie Chrystusie. Abyśmy byli przygotowanymi właśnie przez to, że jesteśmy z Nim spojeni na każdy dzień, tak bardzo blisko. Apostoł tutaj dodaje w tej drugiej części 10 wersetu oraz w Jego potężnej sile. To jest jak gdyby nawiązanie do tego, co w pierwszym rozdziale tego samego listu w 19 wierszu możemy czytać, aby kiedy apostoł modli się o Kościół, modli się o chrześcijan, modli się, aby otworzone zostały oczy, byśmy mogli zobaczyć, jak nadzwyczajna jest wielkość Jego mocy względem nas wierzących, zgodnie z działaniem Jego potężnej siły. Mając właśnie tę bliską relację z Jezusem, zacieśniając tą relację, ta świadomość Jego mocy, Jego potęgi, Jego gotowości działania w naszej sprawie, w Twojej sprawie, w mojej sprawie, spowoduje, że znikną wszelkie obawy, że znikną jakieś lęki, że choć nie widzimy i nie rozumiemy do końca, jakie nastąpi rozwiązanie naszej sprawy, możemy powiedzieć: Pan wie, Ty wiesz, Boże, Ty jesteś tym, któremu powierzyłem swoje życie i do Ciebie to wszystko należy. A więc co na co dzień tak oznacza to umacnianie się w Panu? A no właśnie, oznacza to, że stajemy się coraz to bardziej spojeni z Jezusem Chrystusem. Bo staczanie duchowej walki nie oznacza wypowiadanie jakichś formułek czy zasad. Tutaj przykładem może być opis pewnego wydarzenia, które miało miejsce w Dziejach Apostolskich, zawarty jest w Dziejach Apostolskich. Znalazło się kilku naśladowców, którzy widzieli, jak apostoł Paweł postępuje wobec duchów nieczystych. I gdy się znaleźli w podobnej sytuacji, próbowali tak jak on dokładnie naśladować go. Chrześcijaństwo, bracia i siostry, drodzy przyjaciele, nie polega na tym, aby być podobnym do chrześcijanina. Chrześcijaninem trzeba zostać. Chrześcijaninem trzeba się narodzić. Chrześcijaninem można stać się dzięki Bożej łasce i odnowieniu przez wiarę swojego życia. Tamci mówią: wypędzamy was demony w imieniu tego Jezusa, którego głosi Paweł. Gdy Paweł wypędzał demony w imieniu Jezusa Chrystusa, one nie dyskutowały, tylko uciekały. A do tych siedmiu powiedziały bardzo proste słowa. Kim jest Chrystus, wiemy. Kim jest Paweł, też wiemy. A wy co za jedni? A wy co za jedni? Co z tego, że używasz słowa Jezus? Co z tego, że używasz słów chrześcijańskich? Może nawet modlisz się jak chrześcijanin. Śpiewasz pieśni jak chrześcijanin. Pytanie jest, jak głęboko twoje życie prawdziwie jest chrześcijańskie. Umacniajmy się w końcu w Panu i w potężnej Jego sile. W tymże samym liście możemy czytać, abyśmy wykupywali na ten cel każdą chwilę, każdy czas. Dlaczego? Bo dni są złe. Bo dni są złe. Jeżeli wtedy były dni złe, to jakie są dzisiaj? Jak możemy ocenić dzisiejsze dni w stosunku do tamtych? Patrząc na tamtych, możemy powiedzieć, czymżeż ci ludzie się mieli martwić? Nikt ich z pracy specjalnie nie zwolnił. Co prawda emerytury nie mieli, ale żyli zupełnie inaczej i jakoś sobie tam porozwiązywali swoje problemy. Mieli niewspółmiernie niższe oczekiwania dla swojego życia. Żyli sobie. Dziś patrząc na jakichś ludzi gdzieś tam żyjących daleko, zresztą coraz częściej uciekają ludzie z dużych aglomeracji, z dużych korporacji, gdzieś daleko, jak najdalej zaszyci w gąszczu, już Bieszczady są za bardzo dla nich zaludnione, jeszcze gdzieś dalej do jakiejś głuszy i żyją tam, żeby oderwani od wszystkiego być tylko z naturą. Wtedy czują się jak gdyby bardziej szczęśliwymi. No właśnie. Wykupujmy więc czas, aby upodabniać się, aby umacniać się w Panu i w potężnej Jego sile. A więc to pierwszy punkt tej odprawy, którą apostoł przygotował dla Kościoła. Drugim punktem w tej odprawie apostoła do Kościoła jest mowa o niezbędnym uzbrojeniu do walki, o niezbędnych urządzeniach, które są potrzebne do walki. Wiadomo jest, że czy to żołnierz, czy jakakolwiek inna ekipa, w zależności od zadania, które przed którym stoi, musi użyć pewnych określonych narzędzi, określonego rodzaju broni, by zadanie mogło być wykonane. I apostoł Paweł również tutaj, w tej odprawie, dla Kościoła o tym w swoim drugim punkcie mówi. A ten punkt zawarty jest w pierwszej części 11 wersetu, który czytaliście. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą. Zbroja Boża. Bracie i siostro, nie przystępuj do walki, duchowej walki, nie będąc wyposażony w duchową zbroję. Dzisiaj nie będę poświęcał uwagi na to, jaka jest ta zbroja, z jakich elementów ona się składa, co oznaczają. To wszystko jest zaraz w następnych wersetach dokładnie opisane. Możemy to przeczytać, a jeżeli nadarzy się taka okazja, to przy kolejnym jakimś tutaj moim wystąpieniu do tego być może powrócę. Dzisiaj chciałbym jednak podkreślić to, co apostoł Paweł tutaj podkreśla, jeśli chodzi o wyposażenie do duchowej walki. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą. To nie oznacza, że ja tylko włożę część tej zbroi. O, pancerz sprawiedliwości sobie tylko ubiorę. Jestem sprawiedliwym w oczach Bożych, bo Chrystus mnie usprawiedliwił. Nie, potrzebne jest jeszcze parę innych elementów tej zbroi. Apostoł Paweł mówi, włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą. Powiesz, a w tej chwili mi to nie jest potrzebne. W tej chwili mi jest niewygodnie być w hełmie. Czy ze spuszczoną przyłbicą zbawienia. Nie, to w tej chwili to jest niepotrzebne. Mogę to na chwileczkę sobie odłożyć. Apostoł Paweł tutaj podkreśla, że do duchowej walki tobie i mnie potrzebne jest, byśmy stale byli po prostu przyodziani w pełną zbroję Bożą. No tak, ale żyjąc sobie spokojnie, być może zakłócam wasz spokój, taką sielankę duchową, że jest fajnie, Pan Bóg się o nas troszczy, kocha nas, wszystko się dobrze układa i tak dalej, a tu naraz szykuj się do boju, jakaś odprawa do walki, ubieraj zbroję, a przecież mi tak jest wygodnie w takich różnych, w luźnym dresie, wszystko jest fajnie. Jak się zacznie coś dziać, o to tak, to w porządku, to tylko że jak się zacznie coś dziać, to najczęściej poraniony przychodzi ktoś taki do społeczności, mówi, bracia i siostry, wesprzyjcie mnie i módlcie się, bo tak oberwałem. Paweł mówi, przyodziejcie się w pełną zbroję Bożą. I to jest ciekawe, że niezależnie od rodzaju tej prowadzonej walki, ta zbroja powinna być na nas pełna. A więc zbroja żołnierza musi być kompletna. To pierwsze z tych warunków, a drugi wniosek, który można z tego krótkiego stwierdzenia wyciągnąć, że żołnierz Jezusa Chrystusa tej zbroi nie zdejmuje. Żołnierze, gdy nie są w akcji, gdy mają akurat wolny czas, no może zdjąć czapkę, zdjąć mundur, czy zdjąć polowe swoje ubranie, odłożyć broń i tak dalej. W tym świecie tak to funkcjonuje, ale w duchowym świecie działania nie ustają. Duchowa walka trwa. I dlatego nie ma mowy o zdejmowaniu, nawet czasowym, ale jest mowa o tym, abyśmy byli przyobleczeni w tą pełną zbroję Bożą. Dobra, trzeci punkt tej odprawy to jest określenie przeciwnika. Scharakteryzowanie tego, z kim mamy walczyć. Bo tu nie chodzi o to, żeby rozglądać się i gdziekolwiek się trochę gdzieś krzak poruszy, to o, tam jest nieprzyjaciel i tam trzeba strzelić. To nie o to chodzi. Nieprzyjaciel jest przez ten duchowy, jest bardzo dokładnie i jasno określony, opisany. I apostoł Paweł tutaj w tej części swojej odprawy Kościoła przygotowującej do duchowej walki też o tym mówi. I oczywiście nie być może wyczerpuje całej sfery tego, jakim jest ten nieprzyjaciel, ale w znacząco dokładny sposób go określa. Dlaczego mamy włożyć na siebie pełną zbroję Bożą? Druga część właśnie 11 wersetu określa nam przeciwnika. Abyście umieli sobie radzić z podstępami diabła. Ktoś powie, no dobrze, no jakiś to opis podstęp nieprzyjaciela. Drodzy, łatwo można tutaj zauważyć, że mamy do czynienia z bardzo podstępnym nieprzyjacielem. Podstępny to znaczy, że taki, który jest nieprzewidywalny. Podstęp polega na tym, że tego nie zauważa, że jest niewidoczny. Są takie konstrukcje latających bombowców, stealth się nazywają, które są niewidoczne dla radarów. I one lecą i z podstępu, jak gdyby, potrafią zrzucać czy atakować terytorium nieprzyjaciela, a nieprzyjaciel po prostu na to nie był przygotowany. Z takiego rodzaju nieprzyjacielem mamy do czynienia w duchowej walce, który nie zawsze jest widoczny. Gdybyśmy od razu wiedzieli, a tutaj demony mają pole do działania, no to wiadomo, zaczniemy używać imienia Jezusa i co tylko i próbować na różne sposoby rozwiązywać ten problem. Ale zwróćmy uwagę na to, że mamy do czynienia z nieprzyjacielem, który jest podstępny. Dlatego też bardzo ważnym jest, abyśmy byli bardzo blisko spojeni z Jezusem Chrystusem, o czym mówiłem wcześniej. Ważnym jest też sobie uświadomić pewien fakt, jeśli chodzi o naszego nieprzyjaciela. Na czym polega jego podstęp oddziaływujący na również naszą chrześcijańską świadomość? Boże Słowo nie ukrywa, że wszyscy ludzie od czasów Adama popadli w grzech i jako tacy żyją w śmierci, duchowej śmierci. Po prostu wszyscy zgrzeszyli i nikomu nie przysługuje Boża chwała. Ale Bóg w Jezusie Chrystusie przygotował wyjście, rozwiązanie, aby się narodzić na nowo, aby to jarzmo grzechu, to piętno grzechu, które ciąży na każdym człowieku, który się rodzi, aby zostało zdjęte. Piętno grzechu, natura skłonna do grzeszenia, grzeszna natura nie może zostać usunięta jakimkolwiek innym sposobem, jak tylko przez obmycie krwią Jezusa Chrystusa, którą On przelewał na krzyżu. I przyjęcie tego faktu wiarą sprawia, że człowiek uwolniony jest od grzechu, o imię zapisane w Księdze Życia, i od tego momentu masz pewność zbawienia. O tym zapewnia Boże Słowo. I tego możemy być zupełnie pewni. No tak, ale podstęp naszego nieprzyjaciela polega na tym, że mówi, ty jesteś dobrym człowiekiem. Ty nikogo nie zabiłeś, nikomu nic nie ukradłeś. Starasz się być życzliwy. Pomagasz komu się da i jak. Jesteś po prostu taki bardzo fajny, więc wszystko jest z tobą w porządku. Jesteś po właściwej stronie. Nie musisz się specjalnie tym przejmować. Drodzy, chciałbym dzisiaj podkreślić jedną rzecz taką, która jest oczywista z jednej strony, a z drugiej strony jakże bardzo mało sobie ją na co dzień uświadamiamy. Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie i dosadnie. Bracia i siostry, nikt fizycznie nie rodzi się chrześcijaninem. Małe dziecko, które się rodzi, nie rodzi się chrześcijańskim dzieckiem. Nie rodzi się też muzułmaninem. Małe dziecko nie rodzi się ateistą. Małe dziecko nie rodzi się buddystą. Małe dziecko nie rodzi się hindusem, znaczy hindusem, jeśli chodzi o pochodzenie, narodowość, ale wyznawcą Hare Krishny, czy jakiś jednego z trzech, czy ile tysięcy bogów. Dzieci nie rodzą się przypisane do jakiejkolwiek religii. Dziecko urodzone w kraju chrześcijańskim, otoczone środowiskiem buddyjskim, będzie buddystą. Wychowane wśród muzułmanów będzie mówić, że Allah jest jedynym Bogiem. Bo samo rodzenie się w takim czy innym miejscu nie nadaje człowiekowi tego, o co się rozchodzi. Stajemy się dopiero ludźmi pod wpływem środowiska. No dobrze, czyli środowisko w nas ukształtowało chrześcijaństwo? A przecież to środowisko jest skażone grzechem. A środowisko, które jest uwolnione od grzechu, środowisko ludzi wierzących, nowonarodzonych, z kolei doskonale wie, że jest to przeżycie osobiste i tego się nie da scedować na swoje dzieci. Tego, że ja się narodziłem na nowo, nie byłem w stanie przekazać swoim dzieciom, aby one już nie musiały podejmować żadnej decyzji, bo ja i moja żona podjęliśmy tą decyzję. Owszem, staraliśmy się, czy staramy się stwarzać środowisko, w którym są wychowywane na podstawie Bożego Słowa, i wtedy, kiedy przychodzi czas, dochodzą do świadomości i mówią, wow, ja też chcę należeć do Jezusa. Jakiż to jest wtedy błogosławiony dom i rodzina, w której takie mogą pojawiać się rezultaty. Drodzy, ale podstęp i oszustwo naszego nieprzyjaciela powoduje, że tak wielu ludzi, uważając się za chrześcijan, uważa, że ich dzieci również są chrześcijańskie od razu z natury. A potem, jeżeli się coś złego dzieje, to taka matka czy ojciec mówi, ach, to złe towarzystwo to spowodowało. Towarzystwo było złe. A rodzina? Co zrobiła, aby człowiek od początków wychowywany był i kształtowany przez Boże Słowo? To jest tak bardzo ważne. Mamy do czynienia z podstępem diabła. Ten podstęp mógłbym jeszcze określić w inny sposób. Ten podstęp bym mógł określić w taki, że w powszechnym mniemaniu ludzi ukształtowane została taki oto pogląd, że oto jest dobro, które jest uosobione i nazywane jest Bogiem, i jest zło, które jest też uosobione i jest szatanem. I jak gdyby te dwie siły sobie przeciwstawne, dobry Bóg i zły szatan, są jak gdyby sobie równi. To funkcjonuje w umysłach ludzkich. I potem się dziwić, że niektórzy ludzie mówią, no tak, czasami diabłu się udaje wygrać. Zapominamy, a dzisiaj chciałbym to oszustwo zdementować. Nie zapomnijmy, bracia i siostry, że szatan i wszystkie demony, które były wcześniej aniołami, co są tylko i wyłącznie stworzenia. Bóg nie jest stworzeniem. Bóg jest twórcą. Bóg stworzył anioły. Część z nich oczywiście się zbuntowała Bogu. Stąd mamy diabła i demony, ale to nadal są tylko stworzenia. W wyznaczonych granicach mogą funkcjonować, które im Bóg na początku wyznaczył. I ich kres jest określony również. To nie jest tak, że diabeł jest po prostu ponad wszystkim, we wszystkim i tak dalej. bo jest podobnym do Boga. Nieprawda. Jego oszustwo właśnie na tym polega, że kształtuje się jego potężne działanie i możliwości. To nawet widać, gdy przyszedł, aby kusić Jezusa. Nawet w stosunku do Bożego Syna przychodzi i mówi, popatrz, wszystkie te kraje ziemi należą do mnie. Ja tutaj decyduję, ja jestem ich właścicielem. Złóż tylko dygnij pokłon, a wszystko ci oddam. Oszustwo mocy ciemności. Oszustwo naszego wroga, bracie i siostro. I bardzo często jesteśmy zbyt mało inteligentni. Ja to o sobie muszę powiedzieć, aby we własnym zrozumieniu, we własnym sprycie i jakimś tam wysiłku móc te wszystkie zakamuflowane przejawy mocy ciemności zauważać. A one wpływają, a one niszczą, a one są destrukcyjną siłą w naszym życiu. Dlatego tak bardzo ważnym jest, abyśmy przywdzieli całą zbroję Bożą i w niej stali, abyśmy mogli ostać się przeciwko podstępnym zamysłom naszego nieprzyjaciela. To wynika z apostoła Pawła z odprawy. Znalazłem też, przygotowując to rozważanie, pewien cytat, który chcę tutaj przytoczyć, mianowicie bardzo lubiany przeze mnie również autor C.S. Lewis napisał kiedyś tak. Istnieją dwie przeciwstawne sobie błędne poglądy na temat diabła i demonów. Jeden z tych poglądów polega na niewierzeniu w ich istnienie. Zaś drugi wierzy z nadmiernym zainteresowaniem, wierzy, że istnieje i okazuje nadmierne zainteresowanie. Obie postawy, a więc ten materialistyczny, ateistyczny, niewierząca postawa, jak i ten mistyczny, magiczny stan, przez nieprzyjaciela są z równą satysfakcją przyjmowane. I to, że ktoś nie wierzy, że one funkcjonują, to bardzo dobrze, że nie wierzą. A jeśli ktoś się za bardzo interesuje, to się też z tego bardzo cieszą. Ale my nie zostaliśmy powołani, aby się interesować, jak funkcjonują demony, jak diabeł organizuje różnego rodzaju zasadzki. My zostaliśmy powołani, aby wsłuchiwać się w Boży głos, Jego prowadzenie, które prowadzi nas do zwycięstwa. Drodzy, i czwarty punkt, którym chcę zakończyć, mianowicie to cały wers 12. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzęciami, z władzami, z zarządcami ogarniającego świata ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. To jest duchowa walka, najczęściej walka dla nas ze światem niewidzialnym. Oczywiście pomijam tutaj fakt, że od czasu do czasu dzięki Bożej ingerencji oczy duchowe są otwierane, czy nawet fizyczne, uzdalniane do tego, aby wejrzeć w duchowy świat na moment i ktoś zobaczy coś z tej duchowej rzeczywistości. Ale zazwyczaj na co dzień funkcjonujemy z tym i ta nasza walka toczona jest z niewidzialnym światem. Bo widzialny świat to krew i ciało, to materialny świat. A Paweł określa tutaj bardzo wyraźnie, nasza walka duchowa nie toczy się przeciwko krwi i ciału. My nie walczymy z poglądami takimi czy innymi. Nie musimy walczyć o takie czy inne funkcjonowanie takich czy innych systemów w kraju czy w naszym życiu. Walczymy w duchowej rzeczywistości. Dlatego jest to bardzo istotne. Kończąc, chciałbym przeczytać jeszcze 13 werset tego 6 rozdziału, w którym apostoł pisze: właśnie dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą, bo musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięsko. Właśnie dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą. Dobry nasz Boże i Ojcze, jakże wdzięczny jestem Ci, że w swojej łasce i w swojej miłości kierowanej do Kościoła, do swoich dzieci, sprawiasz, że nie są tajnymi zamysły mocy ciemności wobec nas, że Ty je ujawniasz, ale nie tylko ujawniasz, ale również uzdalniasz, abyśmy na co dzień, staczając naszą duchową walkę, okazywać się mogli w Tobie zwycięzcami. Dziękuję Ci, że w tym względzie Twoje słowo jest tutaj wspaniałym dla nas przewodnikiem. Dziękuję Ci za Twojego Ducha Świętego, który na co dzień, mieszkając w nas, jest gotów prowadzić, jest gotów przekształcać, jest gotów utożsamiać życie każdego z nas z Jezusem Chrystusem z dnia na dzień bliżej, z dnia na dzień bardziej. Modlę się też o to, Panie, aby każdy, kto jeszcze nie jest z Tobą złączony w taki bardzo klarowny i jasny sposób, mógł to doznać, mógł przeżyć, mógł poznać, czym jest prawdziwie Twoje zwycięstwo na krzyżu, z którego, na bazie którego my możemy odnosić nasze zwycięstwa i nasze w naszym życiu. Błogosław wszystkich nas tu dziś zgromadzonych i rozpuść nas w swoim pokoju. Amen.